Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski.
Zaczynamy.
Klinika wiersza.
Kiedyś panowało przekonanie, a może jeszcze tu i ówdzie panuje, bo przecież co było, jest, że poezja to język złożony z pięknych słówek. I rozmaici kiedyś, trubadurzy i waganci, a dzisiaj wrażliwi młodzieńcy i hipsterzy, czarują tymi słówkami nadobne panie, które ulegają ich urokowi, to znaczy tyleż urokowi pięknych słówek, ile wspomnianych młodzieńców. W tym ujęciu poezja byłaby sztuką uwodzenia. To bardzo ryzykowna teza. Żyjemy bowiem w pragmatycznych czasach, gdzie liczy się to, co jest praktyczne, przekładalne na konkrety, przynoszące konkretne efekty. A poezja nie jest ani praktyczna, ani wystarczająco konkretna, ani nie przynosi spektakularnych efektów. Jeśli czymś jest, to zawodem, zawodem życiowym. Ale skoro jest tak, że uprawianie poezji jest niejako wbrew czasowi, w którym żyjemy, to dlaczego tylu ludzi pisze wiersze? Dlaczego tylu z nas potrzebuje obcować, cóż tam obcować, spalać się w tym, co nas nie ogrzewa? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. I nawet odpowiedzi nie szukam, bo i tak będę robić to, co robię, bo organicznie potrzebuję tego, co zaświadcza o mojej ze światem nieprzystawalności, albo inaczej, co wpisuje mnie w inny porządek wartości niż te, które zapewniają, przynajmniej teoretycznie, życie łatwe i przyjemne. Poezja bez złota uboga jest, pisał Norwid w wierszu Liście do Bronisława Z. Lecz złoto bez niej jest nędzą nędz. Kilka linijek dalej pisze autor Wademekum te wielkie i tajemnicze słowa, które państwo doskonale znacie. Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie. Dwie tylko. Poezja i dobroć. I więcej nic. Może więc dlatego poeci piszą wiersze? Żeby dać świadectwo, które pozostanie nawet wtedy, kiedy ich już nie będzie? Może. A wracając do pięknych słówek w poezji, to na pytanie, czym one są, słuchacze naszych audycji odpowiedzą natychmiast i naturalnie trafnie. Są związkiem frazeologicznym. No dobrze, ale co ten związek znaczy? I tutaj odpowiecie państwo bez trudu. Są to wzniosłe słowa, które puste są, bo nie znajdują potwierdzenia w równie wzniosłych czynach. Ba, więcej, piękne słówka to synonim obietnic, które nie mają być dotrzymane. I w końcu piękne słówka to frazesy. A jak tutaj w tych naszych audycjach powtarzamy, uchowaj, Panie Boże, nasze wiersze od frazesów i banalnych zwrotów, od górnolotnych, abstrakcyjnych pojęć, które w zamierzeniu mają im dodać głębi, a sprawiają, że są tak bardzo ogólnikowe, że ani emocje, ani wyobraźnia czytelnika nie ma się czego uchwycić. I nie chwyta, nie zakotwicza się. Puszcza mimo uszu. I to tyle w sprawie pięknych słówek w poezji.
Wiersze @radiogdańsk.pl.
Niestety, zwłaszcza wśród ludzi, którzy z poezją na co dzień mają niewiele wspólnego, pokutuje takie przekonanie, że jest to mowa odświętna, mowa piękna, przestrzeń dla pięknoduchów, podczas gdy cały czas powstają wiersze, cały czas żyją poeci i to nie są bynajmniej wiersze, które oczarowują nas łatwym pięknem. Jak uniknąć sztucznego piękna w poezji? No przede wszystkim wiersz musi być prawdziwy. Ja wiem, że to brzmi górnolotnie, ale w wierszu, dobrym wierszu nie sposób oszukać. I w momencie, w którym piękno jest tylko otoczką czy ciekawe zestawienia słów dla jakiejś prawdy, dla jakiejś krwi, dla jakiegoś mięsa, wtedy nie grozi nam oderwanie od konkretu, nie grozi nam poszybowanie w przestrzenie rokokowego bliftru w literaturze. Po co są wiersze? Zadałeś ważne pytanie, niby po nic, a jednak w każdej epoce, nawet tak poezji niesprzyjającej jak dzisiaj, wierszy potrzebujemy. Myślę, że wiersze są jakimś rodzajem buntu, niezgody na naszą rutynę poznawczą, a zarazem przeczuciem jakiejś drugiej przestrzeni, by posłużyć się tytułem tomiku Czesława Miłosza. Zmarł niedawno nasz przyjaciel, poeta, literaturoznawca, radiowiec Wacław Tkaczuk w jednym z wywiadów powiedział piękną rzecz. Powiedział: wyobrażam sobie, że tam po drugiej stronie będzie muzyka, natomiast obawiam się, że nie będzie literatury i słowa, że nie będzie języka. I dlatego przed śmiercią chciałbym się jeszcze dobrze naczytać, bo tam mi może tego brakować. Tam będzie komunikacja z umysłu do umysłu. Słowa nie będą potrzebne. Mam wrażenie, że dobry wiersz, w którym i piękno, i prawda idą w parze, jest przedsmakiem komunikacji z umysłu do umysłu. Jest takim mówieniem, które daje nam poczucie, że prawdziwa komunikacja, prawdziwy dialog odbywa się tak naprawdę poza słowami.
W metaforze.
Dzisiaj pobędziemy przez chwilę w metaforze jedwabnika. Adam Mickiewicz, wiersz z Liryków Lozańskich pod tytułem Snuć miłość. Snuć miłość, jak jedwabnik nić wnętrzem swym snuje, lać ją z serca, jak źródło wodę z wnętrza leje, rozwijać się jak złotą blachę, gdy się kuje z ziarna złotego, puszczać się w głąb, jak nurtuje źródło pod ziemią, w górę wiać nią, jak wiatr wieje, po ziemi ją rozsypać, jak się zboże sieje, ludziom piastować, jako matka swych piastuje. Stąd będzie naprzód moc twa, jak moc przyrodzenia, a potem będzie moc twa jako moc żywiołów, a potem będzie moc twa jako moc krzewienia, potem jak ludzi, potem jako moc aniołów, aż w końcu będzie jako moc stwórcy stworzenia. Jedna metafora z pierwszego wersu. Metafora jedwabnika. Jedwab wysnuwany jest z samego środka owada, z samego wnętrza. To jest gwarantem prawdy. Coś, co pochodzi z wnętrza, w domyśle z serca, trzewi, doświadczenia, musi być prawdziwe. Jednocześnie jedwab, nić jedwabia, jest ukazane jako coś fizycznego, jako coś namacalnego, jako działanie. Ale jednocześnie jedwabnik wysnuwa nić z aparatu przędnego na dole głowy, co może się kojarzyć z ustami, a więc miłość jako słowo. A zatem i słowo, i działanie. Albo nawet słowo, które jest działaniem. To połączenie, działające słowo, możliwe jest tylko w duchu prawdy. Gąsienica stopniowo opatula się, albo lepiej otacza się miłością, kokonem miłości, który chroni ją przed drapieżnikami. Z gąsienicy narodzi się ćma, bo większość jedwabników to larwy ciem. Ćma, a więc byt uskrzydlony. W starożytnej Grecji i Rzymie ćma była uważana za symbol nieśmiertelnej duszy. Poza tym jest to istota pędząca ku światłu. Głodna światła, ufna światłu, gotowa spalić się w świetle. Kiedy gąsienica przeistacza się w ćmę, zostawia po sobie jedwab. Tak pożądany przez nas materiał, źródło piękna, z tej miłości, z tego jedwabiu możemy uszyć wszystko, czego potrzebujemy. W jednej metaforze. W metaforze jedwabnika zawiera się cała platońska triada: prawda, dobro i piękno. Prawda, bo nić pochodzi z głębi, z wydzielin własnego ciała. Piękno, bo jedwab jest czymś pięknym i szlachetnym, oraz dobro, bo kokon z miłości chroni przed napastnikami. Wszystkie te trzy wielkie wartości, filary europejskiej filozofii i filary naszego życia, zawierają się w czymś jeszcze większym, w miłości. Jedwabnik. Intuicja poetycka, geniusz Mickiewicza podsunęły mu już w pierwszym wersie jedwabnika. Owszem, tak, jego geniusz i intuicja. Ale poecie przydaje się również wiedza z różnych dziedzin, bo trzeba wiedzieć, jak wygląda jedwabnik, na czym polegają jego metamorfozy, by taką odważną, również estetycznie odważną metaforę zastosować już w pierwszym wersie ze świadomością jej interpretacyjnych konsekwencji. Bo z tej jednej metafory można wysnuć i uszyć bardzo wiele. Być jak jedwabnik, snuć miłość z wnętrza siebie, by przeistoczyć się w byt uskrzydlony, który pragnie światła.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
Dzisiaj w skrzynce poetyckiej mamy wiersze Macieja Mazurka. Jest to autor, być może Państwu znany, autor między innymi tomu Przed burzą, który ukazał się jakiś czas temu w bibliotece Toposu. Obrazowanie Macieja Mazurka jest tym, na co na pewno warto zwrócić uwagę, bo Maciej jest malarzem, jest poetą i malarzem. I to, że jest malarzem, w jakiś sposób wpływa na kształtowanie, konstruowanie tej strony obrazowej jego wierszy. Ponieważ tych wierszy przesłanych do redakcji jest kilka, więc pozwolimy sobie dzisiaj przeczytać dwa, a jeżeli się Państwu będą podobały, to w następnej audycji jeszcze do nich wrócimy.
Maciej Mazurek, pochwała widzenia. Chwała Tobie, przyjacielu, który światłem zarządza, żebym mógł widzieć rzeczy w zachwyceniu, a także to, co niewidzialne, wzloty i upadki ducha, narodziny i rozpad wzroku, narodziny i rozpad namiętności. Dzięki Twojej hojności drobny promień słońca rozbija się w krysztale i oka soczewce, onieśmielając język, onieśmielając mowę, że winienem nie wymówić nigdy żadnego słowa. Moje miejsce jest tutaj, na ziemi, z której wyrastają topole i buki, w parny lipcowy wieczór. Na granatowym niebie zjawiają się błyskawice. Być może zapowiadają klęskę, być może uśmiech losu, lecz słowom nic do tego, mimo ich wiecznej pogoni. Żadnej melancholii, żadnej nostalgii. Żadnej melancholii, żadnej nostalgii. Zbyt potężna to rzeka, abym mógł ulec rozmyślaniom nad swoim losem. Nostalgia zabarwia obraz elegijnym smutkiem, w którym dusza się pławi i rozkoszuje sama sobą, jakby przechadzała się po pałacu luster i odgrywała nieskończoną liczbę sentymentalnych ról. To zbyt rozkoszne w owej boleści pozorów, abym ja, poeta, dał się porwać tej rzece.
Tak, to jednak są bardzo, bardzo ciekawe wiersze i już teraz widzę, drogi Macieju, wrócimy do Twoich wierszy w przyszłej audycji.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Cyprian Kamil Norwid, w Weronie. Cyprian Kamil Norwid, herbu Topór, urodził się w 1821 roku w Laskowie Głuchach, miejscowości położonej pomiędzy Radzyminem a Wyszkowem. Zmarł w 1883 roku w Paryżu. Był poetą, prozaikiem, dramatopisarzem, eseistą, grafikiem, rzeźbiarzem, malarzem, rysownikiem i filozofem. Jeden z największych polskich poetów romantycznych, jak chcą jedni, inni widzą go raczej w kręgu klasycystów i parnasistów. Większość życia spędził za granicą, głównie w Paryżu, żyjąc w nędzy i utrzymując się z prac dorywczych. Wśród współczesnych zrozumienia nie znalazł. Odosobnienie potęgowały powiększające się ślepota i głuchota. Zmarł w przytułku w domu świętego Kazimierza na przedmieściach Paryża. Ziemia z jego grobu została w 2001 roku przewieziona do Polski i umieszczona w krypcie Wieszczów Narodowych w katedrze na Wawelu. Pod koniec XIX wieku jego pisarstwo odkrył i właściwie docenił Zenon Przesmycki Miriam. Wielkie zasługi dla trwania dorobku Norwida mieli też i mają Tadeusz Pini, Juliusz Wiktor Gomulicki i profesor Stefan Sawicki. Norwid, wybitny umysł, oryginalny poeta, piszący tak jak nikt przed nim i nikt po nim. Czytany dziś wiersz w Weronie powstał w lipcu 1848 roku lub w styczniu 1849 roku. Punktem odniesienia dla tego arcyliryku był z pewnością dramat Szekspira Romeo i Julia i zawarta w nim prawda o najsilniejszych uczuciach rządzących ludzkim życiem, miłości i nienawiści. Jak syntetycznie napisał Gomulicki, gdy kochankowie domagali się pogodzenia obu rodzin, a więc Montekich i Capulettich, w imię swojej miłości, rodziny domagały się rozstania kochanków w imię swojej nienawiści. Jaki był finał starcia się tych wielkich uczuć i wielkich emocji, wiemy z legendy, która przetrwała przez literaturę. Wszystko przeminęło, i miłość, i nienawiść, i radość, i smutek, i szczęście, i rozpacz. Co pozostało? Pozostało oko błękitu, które wydaje się być wieczne i żywe, a także resztki dawnych świetności, gruzy budowli, ślady po ogrodach, wszystko to już martwe albo pogrążające się w rozpadzie. Wiersz smutny i piękny, ale właśnie dlatego go czytamy, bo jak pisał Norwid, piękno na to jest, by zachwycało. Dajmy się zachwycić. Wiersz Cypriana Kamila Norwida w Weronie czyta Jarosław Tyrański. Zaraz po lekturze usłyszycie Państwo tenże wiersz zaśpiewany przez Wandę Warską z towarzyszeniem zespołu kompozytora Andrzeja Kurylewicza.
Cyprian Kamil Norwid w Weronie. Nad Capulettich i Montekich domem, spłukany deszczem, poruszone gromem, łagodne oko błękitu patrzy na gruzy nieprzyjaznych ogrodów, na rozwalone bramy do ogrodów i gwiazdę zrzuca ze szczytu. Cyprysy mówią, że to dla Julietty, że dla Romea ta łza z nad planety spada i w groby przecieka. A ludzie mówią, i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka.
Nad Capulettich i Montekich domem, spłukane deszczem, poruszone gromem, łagodne oko błękitu patrzy na gruz nieprzyjaznych grodów, na rozwalone bramy do ogrodu i gwiazdę zrzuca ze szczytu. Cyprysy mówią, że to dla Julietty, że dla Romea ta łza z nad planety spada i w groby przecieka. A ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka. A ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.